A gościem rozmowy w południe jest profesor Bohdan Szklarski, amerykanista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Spotykamy się dlatego, że coraz szersza jest fala protestów studenckich na kampusach uniwersyteckich za oceanem przeciwko Izraelowi i jego wojnie z Hamasem, a raczej przeciwko metodom tej walki. Studenci domagają się zakończenia wojny, wstrzymania na przykład amerykańskiej pomocy, ale coraz częściej też przy okazji tych protestów pojawia się pytanie, czy to nie są protesty antysemickie.
Uderzamy w sedno problemu z rozmową na temat, jakich słów mamy używać i czym jest antysemityzm. Tak naprawdę to te protesty są pewną formą definiowania granic tego, co jest usprawiedliwioną krytyką Izraela jako państwa, a co jest już przekroczeniem tej krytyki i uderzeniem krytyką kultury, tradycji, religii, czyli antysemityzmem. To w prosty sposób po angielsku jest ujęte jako antyzionizm, czyli antysyjonizm byłaby krytyką państwa, syjonizm jako idea państwa Izrael i antysemityzm, rzecz, która ma wymiar kulturowy. No i teraz zależy, o czym my mówimy, zależy tak naprawdę od tego, kto na ten temat mówi.
To panie profesorze, pozwolę sobie wejść w słowo, dlatego że skąd moje pytanie? Bo amerykańskie organizacje żydowskie wprost uznały, niektóre amerykańskie żydowskie organizacje uznały wprost, że te protesty mają charakter antysemicki. Pojawiają się informacje między innymi o tym, że żydowsko-amerykańskim studentom blokowane są możliwości wejścia na zajęcia. Przypomina to obrazki jak żywo z czasów przedwojennych, z czasów chociażby z polskich uniwersytetów, kiedy fala antysemityzmu zalewała także polskie uczelnie. Pytanie, czy mamy z podobnym zjawiskiem do czynienia w Stanach Zjednoczonych, czy też nie?
W tej chwili to są i incydenty. Wiecie państwo, mówimy o studentach, ludziach młodych, zapalczywych, szukających sposobu, żeby wyartykułować swoją pasję, emocje. Tu nie chodzi o, to nie jest jakiś zorganizowany ruch społeczny z przywództwem, dobrze zcentralizowanym, ze strukturami. To są spontaniczne ruchy i oczywiście zdarzają się niestety sytuacje, które tak jak pan opisał, tego typu. I w drugą stronę takie sytuacje się też zdarzają na amerykańskich uczelniach, gdy studenci chodzący na przykład panie w hijabach, prawda, wyraziście, czym studenci w arafatkach tak zwanych też są konfrontowani przez swoich kolegów. Tak długo jak nie ma nawoływania do przemocy, To wszystko, co się dzieje, jest chronione wolnością słowa, która w Stanach Zjednoczonych jest bardzo, bardzo chroniona i jedynym kryterium pozwalającym na ograniczenie tejże wolności słowa jest bezpośrednie nawoływanie do przemocy, które to tutaj się jeszcze nie dzieje, a jeśli się dzieje, tak tam jakiś aktywista z Columbia z Uniwersytetu w Nowym Jorku znaleziono sytuację taką, że on jeszcze w styczniu nawoływał rzeczywiście do przemocy, do zabijania tych, którzy dokonują ludobójstwa w Palestynie, za co Uniwersytet najpierw go tylko trzepnął po paluszkach, a dopiero jak, przepraszam za kolokwializm, dopiero jak ta sprawa została parę miesięcy później nagłośniona, no to został zawieszony i zabroniono mu przechodzenia na kampus. Ta sytuacja odzwierciedla pewien problem, który uniwersytety mają z tym, co się dzieje. Bo z jednej strony są prawa studentów do wyrażenia swoich opinii, tak po jednej proizraelskiej i antyizraelskiej stronie, czy propalestyńskiej, może powiedzmy w ten propalestyńskiej, czy proizraelskiej stronie. A z drugiej strony mamy również prawo tych studentów, którzy nie chcą się zaangażować w żaden proces, tylko chcą chodzić do szkoły, chcą studiować, mieć normalne zajęcia i oni też mają prawo do tego, tym bardziej, że ciężkie pieniądze za to płacą. I w imieniu tych studentów przemawiają najczęściej władze uniwersyteckie, bo to, co z polskiej perspektywy nas może bardzo dziwić, to jest użycie policji. na kampusach uniwersyteckich. No właśnie. My mamy, to jest taki temat tabu, myśmy nawet w czasach PRL-u, tylko w 1968 roku policja wtargnęła na kampus Uniwersytetu Warszawskiego. No, była jeszcze sprawa szkoły pożarniczej, ale to była szkoła resortowa, powiedzmy tak, prawda? Natomiast no, tam wezwanie policji na kampus i no, jest... wydaje mi się tym, co tylko mogło zaognić te konfrontacje, a nie doprowadzić do ich rozstrzygnięcia. My po prostu w tej chwili nie wiemy, co my mamy z tym zrobić. Czy mamy...
I właśnie, panie profesorze, bo to jest o tyle ważne, zatrzymajmy się na moment w tym momencie, dlatego, dobrze, że to wejście policji na kampusy uniwersyteckie, starcia ze studentami, gdy jest w robocie, przepraszam znowu za kolokwializm właśnie, gaz łzawiący czy pałki, od razu przypomina nam to, co się działo w latach 60., w latach 70. na kampusach uniwersyteckich. I takie porównania pojawiają się w amerykańskiej prasie, że ta fala jest podobna. Czy pan by się z tym zgodził, czy też uważa pan, że to są porównania zbyt daleko idące?
Ja myślę, że to jest w tej chwili jeszcze zbyt daleko idącym porównaniem. W latach 60. obiektem ataku było państwo amerykańskie. Pobór do wojny w Wietnamie, wojna, którą Stany Zjednoczone prowadziły. Tutaj to jeszcze poza tym było pokłosie czasu ruchu praw na rzecz praw obywatelskich, różnorodnych mniejszości. Te kampusy w latach 60. kipiały różnorodną aktywnością prawa Indian, prawa kobiet, prawa Afroamerykanów, prawa mniejszości seksualnych. To wszystko się w tym 68 roku w jednym miejscu zebrało i to były konfrontacje z policją wtedy, tak, też Berkeley czy...
Ludzie zginęli wtedy przecież, miejsca, panie profesorze.
No, w Kent State University zginęło 4 studentów w sumie w rezultacie tych zamieszek, a właściwie wysłania gwardii stanowej do spacyfikowania studenckich. Tak, oczywiście, to jest możliwe. Tym bardziej, że mamy sytuację, znaczy ja nie mówię o strzelaniu do studentów, ale większe zaangażowanie policji jest możliwe, tym bardziej, że to zostało już pokazane, że to jest praktyczne rozwiązanie, bo tak władze stanowe, jak i władze uniwersyteckie stoją wobec wyboru. Prawo do porządku, porządek jako prawo, czy prawo do głoszenia swoich haseł, swoich wartości i przekonań.
I tutaj
dochodzi czynnik ekonomiczny, o którym koniecznie musimy wspomnieć,
tak
bo
jest.
Te uniwersytety żyją z pieniędzy swoich sponsorów, tak stanowe, państwowe, jak i prywatne. Na stanowych uniwersytetach państwo dokłada 10-15% do kosztów działania tych uniwersytetów. I tu pojawia się nowy problem. Z jednej strony studenci żądają rezygnacji z finansowania przez firmy, które byłyby zaangażowane w wojnę w Palestynie w tej chwili. I to jest echo lat 60. to samo. Ale z drugiej strony sponsorzy mówią, jeżeli tak miałoby się, jeżeli wy nie powstrzymacie tych protestów i będzie ich tylko zaognienie, no to my przestaniemy łożyć pieniądze, a nasze dzieci wysyłać na te uniwersytety.
I w tym wszystkim jest jeszcze kampania prezydencka do wyborów prezydenckich, które przypomnę w listopadzie tego roku w Stanach Zjednoczonych, bo to jest niezwykle ważny i trudny moment dla Joe Bidena, którego wśród wyborców wśród amerykańskich Żydów 70% wyborców to są wyborcy Joe Bidena.
A tu nawet nie chodzi o wyborców mniejszości żydowskiej Stanów Zjednoczonych, bo oni nie bardzo mają gdzie się przenieść ze swoimi głosami, bo oczywiście, że w wyborach lokalnych mogą się przenieść na republikańską stronę, natomiast czy wesprą Donalda Trumpa, to jest to oczywiście możliwe. Z drugiej strony mamy mniejszość muzułmańską w Stanach Zjednoczonych, która też jest, to jest rosnąca siła polityczna i to też są głosy Bidena, także on jest trochę między młotem a kowadłem. ale jest coś i bardziej istotnego tutaj, co nam może umykać i zresztą troszkę dziwnego, bo z tych dwóch partii, republikańskiej i demokratycznej, tradycyjnie my byśmy założyli, że to partia republikańska jest partią porządku, elity, gospodarczego rozwoju i tak dalej. Tymczasem w roku 2024 jest odwrotnie. To demokraci startują w tych wyborach, czy na poziomie stanowym, czy Joe Biden na poziomie krajowym o prezydenturę, prezentując swoją partię jako partię stabilną, partię spokoju, partię porządku, partię, w której nie ma chaosu, partię, w której możemy wszyscy rozmawiać i tak dalej, wytykając republikanom, że to u nich jest chaos, niemożność wyłonienia elity, głębokie podziały w elicie, wskazują palcem na kongres, gdzie co chwila dostajemy dowód na to, jak podzielona jest wewnętrznie partia republikańska i ona na tym zyskuje i Trump na tym zyskuje, że na kampusach jest wzburzenie, bo to demokraci mają problem, co mają z tym zrobić, a republikanie mają bardziej wyrazisty przekaz proizraelski i antyradykalizmowi lewicowemu, który jest z którym utożsamiane są hasła propalestyńskie. I to oczywiście ten kontekst jest też bardzo ważny i znowu Biden jest w kropce.
Niezwykle egzotyczne połączenie rzeczywiście radykalnych studentów na kampusach, protestujących na kampusach uniwersyteckich i z kolei republikanów wspierających Donalda Trumpa. Bardzo panu dziękuję, bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Profesor Bohdan Szklarski, amerykanista, Uniwersytet Warszawski, był gościem rozmowy w południe w radiu RMF24.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.